Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś będziemy poruszać w audycji dwa tematy. Najpierw porozmawiamy o spisie rolnym, a potem porozmawiamy o tarczy 5.0. O, taką też już mamy. Naszym gościem na początek jest pani wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, pani Dorota Wyszkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, miesiąc spisu za nami. 10 lat temu było tak, że rachmistrze chodzili od gospodarstwa do gospodarstwa, pomagali, spisywali i w zasadzie rolnik był tylko osobą udzielającą tak zwanego wywiadu. Teraz mamy tak trochę inaczej.
Tak, mamy rzeczywiście troszkę inaczej. Sytuacja zmusiła nas do pewnych modyfikacji i przygotowania się do spisu z wykorzystaniem innych nieco metod. Po pierwsze, no, gospodarka dookoła się zmieniła, nastąpiła informatyzacja, więc...
Rolnicy też się zinformatyzowali.
Tak, oczywiście nabyli umiejętności cyfrowych i tym podstawowym kanałem, podstawowym obowiązkowym kanałem zbierania informacji, tym razem w powszechnym spisie rolnym, jest samospis internetowy. Przewidujemy również drugi kanał, który już został uruchomiony, czyli zbieramy informacje od rolników, od użytkowników w zasadzie gospodarstw rolnych. Zbieramy drogą telefoniczną. Od jutra mieliśmy rozpocząć wywiady w terenie. Jednak ze względu na panującą sytuację epidemiczną w najbliższym czasie nie wyruszą w teren rachmistrze terenowi, co nie wyklucza, że ci rachmistrze jednak w teren pójdą, tylko w nieco w dalszej perspektywie czasowej. O tym, że wyruszają nasi rachmistrzowie z teren, oczywiście będziemy informowali gminne biura spisowe i będziemy starali się informować mieszkańców na bieżąco.
Za nami miesiąc samospisu, można tak powiedzieć, prawda? Bo rolnicy tutaj głównie musieli się wykazać własną inicjatywą. Przed nami jeszcze dwa miesiące i tutaj tej formy już być może mieszanej. Miejmy nadzieję, że jednak się uda rachmistrzom wyjść w ten teren, bo jednak mimo tego, że jesteśmy zinformatyzowani bardzo dobrze i rolnicy pewnie też, no to są i tacy, którzy woleliby skorzystać z pomocy. Proszę powiedzieć, czy przez ten miesiąc pojawiły się jakieś trudności, czy zgłaszano Państwu jakieś problemy, że na przykład coś jest niejasne bądź pytania za trudne?
To znaczy, jeżeli chodzi o formularz spisowy, ja myślę, że on jest dość intuicyjny i nawet jeżeli ktoś nie radzi sobie z nowoczesnymi urządzeniami, powiedzmy sobie, czy z tym formularzem, to ma jeszcze inną możliwość dokonania spisu, dzwoniąc do nas na numer infolinii spisowej, która jest czynna w każdym dniu tygodnia, łącznie z niedzielą. I wtedy można dokonać takiego spisu przez internet, dzwoniąc na numer telefonu 22 279 99 99, wybierając opcję spisz się przez telefon. Wówczas taki użytkownik gospodarstwa rolnego jest przepytany, powiedzmy sobie, tych informacji, które są zawarte w formularzu spisowym przez naszego konsultanta infolinii i w ten sposób może również dokonać samospisu, czy też dokonać spisu przez telefon. Może również udać się do gminnego biura spisowego, czyli do urzędu miasta lub gminy i tam również skorzystać ze stanowiska spisowego, które jest w tym celu zorganizowane i pomocy pracowników urzędu gminy. Więc tych sposobów na dokonanie spisu przewidzieliśmy nie jeden, nie dwa, ale kilka, żeby udogodnić czy też umożliwić spisanie się rolnikom w powszechnym spisie rolnym.
A komu powinna zapalić się taka lampka alarmowa, że to ja akurat powinienem się spisać i że mnie dotyczy? Czy było to robione w ten sposób, że każdy z rolników dostał informację, każda organizacja chyba rolnicza również, prawda? Bo to nie tylko sami rolnicy, ale również tacy, którzy prowadzą gospodarstwa rolne.
My mamy dwa rodzaje gospodarstw rolnych. Są to gospodarstwa indywidualne i gospodarstwa osób prawnych. I gospodarze gospodarstw indywidualnych otrzymali taką informację od pana prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o realizacji powszechnego spisu rolnego, jak również podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność w zakresie działalności rolniczej, które uczestniczą w badaniach lub też nie na co dzień, czyli takich bieżących badaniach statystycznych, również otrzymali informacje o obowiązku spisania się w powszechnym spisie rolnym.
Czyli każdy, kto powinien w tym spisie uczestniczyć, wie o tym, że powinien i
mam
że ma taki obowiązek.
Mam taką nadzieję. My również, korzystając z państwa pomocy, czyli pomocy radia, ale również pomocy telewizji, pomocy mediów pisanych, naszych mediów społecznościowych, organizacji zrzeszających rolników, zajmujących się działalnością okołorolniczą, staramy się dotrzeć z informacją o tym, kto powinien dokonać spisu w powszechnym spisie rolnym. Ten obowiązek spisowy i dokładne informacje, kto jest objęty, jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy został objęty, bo być może korespondencja gdzieś mu zaginęła, albo ktoś wyrzucił przez przypadek taki list prezesa, może zajrzeć do ustawy o powszechnym spisie rolnym i tam na początku jest określone, kto jest objęty obowiązkiem spisowym. Można powiedzieć, że każde gospodarstwo rolne jest objęte obowiązkiem spisowym. Ten spis, proszę pamiętać, jest realizowany raz na 10 lat. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie. To nie jest zbieranie informacji. My sobie sami nie zbieramy tych informacji. My te informacje zbieramy po to, żeby móc kształtować politykę rolną na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, ale również i krajowym, ale również po to, by kształtować politykę i cały system dotacyjny, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną. Więc jest to przedsięwzięcie niezmiernie ważne. Tak naprawdę w tej chwili użytkownicy gospodarstw rolnych mają w pewien sposób wpływ na to, co będzie się działo w najbliższej przyszłości w polityce rolnej gminy czy też kraju.
Taki spis odbył się 10 lat temu, więc ci, którzy się spisali wówczas, powinni spisać się również teraz, to na pewno. Ale pani dyrektor używa słowa użytkownik, czyli nie posiadacz, nie właściciel, nie dzierżawca, a użytkownik. To co to dokładnie oznacza?
To znaczy celowo używam tego sformułowania użytkownik, ponieważ mamy takie przypadki, że ktoś rzeczywiście jest właścicielem gospodarstwa rolnego, natomiast rzeczywiście go nie użytkuje, czyli na przykład dzierżawi innej osobie i ta osoba użytkuje to gospodarstwo, na przykład w połączeniu z własnym gospodarstwem, czy też z innymi dzierżawionymi terenami. Więc tutaj trzeba rozdzielić rzeczywiście słowo własność od użytkowania, czyli spisują się ci, którzy użytkują, czyli jeżeli ktoś ma swoją własną ziemię, ale jednocześnie dzierżawi ziemię od kogoś innego, to spisuje nie tylko własne, ale również te użytki dzierżawione.
Czyli tutaj
Na których prowadzi oczywiście działalność rolną.
Czyli tutaj nie możemy tak łatwo powiedzieć, że ci, którzy biorą dopłaty bezpośrednie, to powinni się spisać, bo
To znaczy możemy, w pewien sposób możemy tak powiedzieć, ponieważ jedną z metod uwierzytelniania się w systemie logowania do aplikacji spisowej jest rzeczywiście ten numer, który używany jest w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest używany do e-wniosków. Czyli można w pewien sposób, dlatego że zakłada się teoretycznie, że to użytkownik gospodarstwa pobiera dotacje, a nie jego właściciel. Oczywiście sytuacje mogą być bardzo różne, ale rzeczywiście tak można byłoby, w wielkim skrócie można byłoby do tego podejść.
Czyli mamy też nadzieję, że dwie osoby się nie spiszą na to samo gospodarstwo rolne, bo...
Nie jest to możliwe.
Nie jest to możliwe, bo jeżeli już to się zarejestruje, ktoś wypełni formularz, to już drugi taki formularz nie zostanie wypełniony. Ten formularz pokazuje nam błędy, prawda? On jest na tyle intuicyjny, że jak coś zepsujemy, to on nam to wyświetli tak jak w aplikacji skarbowej chociażby.
Tak, jest to formularz z założonymi pewnymi kontrolami wewnętrznymi, więc jeżeli podamy na przykład powierzchnię określonych zasiewów, która się nam nie sumuje na ogółem albo przekroczy, albo podamy jakieś wielkości, które będą ze sobą sprzeczne, ale to nie tylko chodzi o sumowanie, tylko chodzi o pewne założenia, że na przykład mamy duże gospodarstwo towarowe, a użytkownik zaznaczy, że większość przeznacza na własne potrzeby. Takie błędy zostaną wyłapane od razu i będą sygnalizowane albo jako błąd, albo będziemy mieli takie ostrzeżenie, że czy to na pewno jest właściwa wartość, żeby ktoś się jeszcze 3 razy zastanowił nad tym, czy rzeczywiście wartość właściwą wpisuje.
2 miesiące mamy jeszcze do tego, żeby się spisać. Czy rolnik powinien się do tego w jakiś sposób przygotować? To znaczy, czy oprócz tego, co ma we własnej głowie i wiedzy na temat własnego gospodarstwa, jakieś dokumenty powinien również pozbierać, żeby chociażby numery ewidencyjne powpisywać?
Nie, myślę, że każdy użytkownik gospodarstwa wie, czym dysponuje, jeżeli chodzi o swoje zasoby. Natomiast to, co jest potrzebne rolnikowi tak naprawdę, czy użytkownikowi gospodarstwa rolnego, to jest numer PESEL i numer gospodarstwa, który otrzymał w liście prezesa, jeżeli, żeby się zalogować. Inną metodą logowania jest numer PESEL i numer producenta ARNIR-u, o którym już wspominałam. Można się również zalogować oczywiście za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, czyli tak zwanym profilem zaufanym albo systemem informatycznym znacznej części banków. Jeżeli ktoś zapomniał numer gospodarstwa, bo na przykład przez przypadek wyrzucił pismo prezesa, no tak może się zdarzyć, można również zadzwonić...
Albo położył w bezpiecznym miejscu.
Na przykład. I zapomniał, gdzie go położył. Można również zadzwonić na infolinię, o której już wspominałam, i tam wygenerować na nowo ten sam numer gospodarstwa, żeby móc się do aplikacji zalogować. Wydaje mi się, że samospis internetowy jest najbezpieczniejszą, najdogodniejszą formą spisania się, dlatego że możemy to zrobić w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, bez kontaktu z rachmistrzem, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy mamy na to czas, kiedy możemy poświęcić chwilę na, ja bym nie chciała powiedzieć nawet wypełnienie obowiązku spisowego, po prostu zrobienia czegoś ważnego dla kształtowania polityki rolnej i dla dobra naszych tych wspólnot samorządowych, w których funkcjonujemy.
No ale ja się nie boję użyć tego słowa, bo spis rolny jest obowiązkowy.
Tak, jest, oczywiście jest obowiązkowy, tylko sam obowiązek to jedno i tutaj bardzo apeluję w tym miejscu do użytkowników, którzy się jeszcze nie spisali, żeby dokonali tego obowiązku. Natomiast chciałabym, żeby użytkownicy mieli również świadomość tego, jak ważne są te dane. Te dane nigdzie nie są wykorzystywane jako dane jednostkowe. One służą wyłącznie do przygotowania zagregowanych danych, które są potrzebne do opisu, oceny zmian, które zaszły w polskim rolnictwie, ale również do nakreślenia priorytetów polityki rolnej. Również, tak jak powiedziałam, systemu tego dotacyjnego związanego z polityką, wspólną polityką rolną. Więc tak naprawdę te dane mają naprawdę bardzo dużą wagę, jeżeli chodzi o najbliższe lata naszej polityki rolnej. Bez tych danych my nie mamy możliwości czy zebrania ich w spisie, nie mamy możliwości zebrania ich z innych źródeł. Gdybyśmy mogli to zrobić, to nie angażowalibyśmy rolników. Tutaj rolnicy, użytkownicy gospodarstw rolnych powinni podejść, tak jak pani powiedziała, do wypełnienia obowiązku, ale również mieć świadomość tego, że to jest bardzo ważne, żeby te dane w spisie przekazać.
Czyli nie będziemy straszyć.
Znaczy nie chciałabym straszyć, chociaż w liście prezesa, który został wysłany, jest również informacja o tym, że w przypadku odmowy udziału w spisie grożą sankcje, czyli grozi kara grzywny, która jest ustalana przez sąd, ale ja o tym nie chciałabym mówić, ponieważ mam nadzieję, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych będą znali wagę tego przedsięwzięcia i nie będą odmawiali nam udziału w spisie, a zechcą poświęcić chwilę swego czasu na to, żeby dokonać samospisu internetowego, żebyśmy pokazali też jako województwo, bo tutaj na pewno też panuje takie przekonanie w Polsce, że jesteśmy słabi zinformatyzowani, mamy mniejsze kompetencje cyfrowe, więc może w ten sposób rolnicy też pokażą to, że to jest nieprawda, że my jesteśmy nowocześni, otwarci, rozumiejący obowiązki obywatelskie i zechcą ci nasi użytkownicy rolni to udowodnić swoim postępowaniem w najbliższym czasie i dokonają samospisu internetowego.
I odczarujemy tę Polskę B w ten sposób, być może. Proszę jeszcze o dobrą radę. Czy odkładać to na później, czy może spisać się i po prostu mieć ten obowiązek już zdjęty z tyłu głowy swojej własnej?
Znaczy, ja mogę powiedzieć, co ja bym zrobiła. Ja nigdy nie lubię mieć do wypełnienia obowiązków na przyszłość. Ja to, co mam zrobić jutro, robię dzisiaj, a nie zostawiam sobie na kolejne dni. Znaczy, myślę, że wypełnienie obowiązku, czy te przekazanie tych danych jak najszybciej, po prostu, jak to jedna z pań u nas na Facebooku napisała, dokonaj samospisu, będziesz miała problem z głowy. To można to w ten sposób, w pewien sposób podsumować. Zachęcam użytkowników, żeby nie czekać do ostatniej chwili, żeby albo spisać się samodzielnie, albo zadzwonić na infolinię, albo skorzystać z pomocy w urzędach gmin. Nie czekajmy też na rachmistrzów spisowych, że przyjdą do nas, do gospodarstwa rolnego.
I zrobią coś za nas, prawda?
I zrobią coś za nas z bardzo prostego powodu, bo rzeczywiście sytuacja w naszej przestrzeni jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro, pojutrze, więc zachęcam, proszę o to, żeby dokonać samospisu internetowego jak najszybciej, żebyśmy mogli mieć to poczucie, ja mówię tutaj w imieniu jak użytkownik, poczucie wypełnionego, dobrze wypełnionego obowiązku obywatelskiego.
To prawie bym już na tym zakończyła, ale jednak w imieniu tych takich zapominalskich trochę się upomnę. Czy jak odłożymy to niechcący, tak jak ten list prezesa w bardzo dobre miejsce, tylko nieznane nikomu i po prostu tego zapomnimy zrobić, to czy ktoś nam o tym przypomni? Czy państwo jeszcze właśnie zapukają w postaci tych rachmistrzów, czy telefonicznie?
Najpierw zadzwonimy. Najpierw niewątpliwie zadzwonimy i spróbujemy pozyskać te informacje telefonicznie. W ostateczności, jeżeli pozwoli na to sytuacja, będziemy odwiedzali rolników w ich gospodarstwach rolnych. Natomiast ja jeszcze chciałabym zachęcić rolników do tego, użytkowników gospodarstw rolnych, żeby dokonać samospisu, bo mają przez to również szansę na wzięcie udziału w loterii, którą zaplanowali.
Czyli mamy marchewkę.
Mamy marchewkę, mamy loterię, która dotyczy wyłącznie osób, które dokonały samospisu internetowego, czyli żadna inna forma. Jeżeli do nas zadzwoni już rachmistrz albo do nas przyjdzie rachmistrz, to niestety w loterii wziąć udziału nie możemy. Kiedy wypełniamy formularz internetowo, na końcu pojawia nam się pytanie, czy chcesz wygenerować kod do wzięcia udziału w loterii. Proponuję kliknąć, pobrać ten kod, zarejestrować się i wziąć udział w loterii. I tak dla zachęty, pierwsze losowanie mamy przewidziane już 20 października i do wygrania mamy sprzęt elektroniczny w postaci laptopów, tabletów, jak również dużej pojemności dysków przenośnych. Więc czyli nagrody są całkiem atrakcyjne.
Czyli z duchem czasu takie nagrody, takie właśnie elektroniczne i właśnie takie, żebyśmy mogli cyfrowo zaistnieć.
No, tak możemy powiedzieć. Chcemy zachęcać do samospisu internetowego, czyli do korzystania z tych nowoczesnych narzędzi, więc też i do wygrania są takie nowoczesne narzędzia.
My również zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym badaniu, w tym spisie, który, no przypomnę, jest obowiązkowy. Ja jeszcze tylko na zakończenie zapytam, czy ktoś będzie weryfikował te dane, które rolnik tam, użytkownik gospodarstwa rolnego tam wpisze, żeby zachęcić wszystkich, żeby zrobili to rzetelnie i dobrze.
My mamy założone, tak jak powiedziałam, to nie chcę używać słowa walidacja, ale mamy założone kontrole, które nie przepuszczą tak zwanych twardych danych, natomiast mamy również konsultantów merytorycznych, którzy analizują te dane formularzowe i w przypadku, kiedy widzimy, że mamy wypełnione informacje nie tak, jak nam by się wydawało, możemy liczyć na to, że będą pewne korekty wprowadzane do tych formularzy. Chciałabym też przypomnieć, jeżeli już mówimy o kwestiach obowiązku, to ustawa mówi wyraźnie, mamy wziąć udział w spisie i mamy podać dane rzetelne i pełne, więc mam nadzieję, że wszyscy użytkownicy, którzy będą brali udział w spisie, właśnie takie będą dane nam podawali.
Serdecznie dziękuję. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy mają ten obowiązek, to o tym wiedzą, ale rzeczywiście apelujemy, żeby tego nie odkładać na za długo i po prostu zrobić to szybko, a będzie szansa na również uzyskanie fajnych nagród i odczarowanie troszeczkę Polski B. Moim państwa gościem w tej części audycji pani dyrektor, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Białymstoku była pani Dorota Wyszkowska. Serdecznie dziękuję, a za chwilę o tarczy 5.0 porozmawiamy.
Dziękuję.
Jakiś czas temu obiecałam państwu, że z panią Katarzyną Kropicką, regionalnym rzecznikiem prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego, spotkamy się, jak będzie tarcza 5.0. No i jest.
I dzień dobry, spotykamy
dzień
się.
Dzień dobry. Jest tarcza 5.0. I dla kogo ona jest, ta tarcza 5.0? Bo w zasadzie już większość punktów pomocowych, tarczowych z tarcz 1, 2, 3, 4. ZUS zdołał ogarnąć, że tak powiem w języku kolokwialnym, czyli udało się już to zrealizować. A tu kolejna tarcza, ale tylko dla wybranych.
Tak, to prawda. Poprzednie tarcze już praktycznie zostały prawie wszystkie wykorzystane. Oczywiście działa nam jeszcze bon turystyczny i w niektórych wypadkach świadczenie postojowe. Tarcza 5.0 została już opublikowana 23 września, ale ona jeszcze nie działa.
Nie.
Zacznie działać dopiero 15 października, bo akurat ta część, która dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wejdzie dopiero z tą datą. Ta tarcza jest popularnie nazywana tarczą branżową i chodzi tu o to, że jest to tarcza skierowana do branży turystycznej, estradowej, a także wystawienniczej. Więc tutaj mamy konkretne działalności, konkretne numery PKD, które mówią o naszej działalności i tylko konkretni przedsiębiorcy będą mogli z tej tarczy skorzystać. A mamy w tej tarczy 3 rodzaje wsparcia. I pierwsze wsparcie to jest zwolnienie z opłacania składek za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień. I tu proszę się nie przejmować, ponieważ dotyczy to również składek opłaconych. Jeżeli nawet przedsiębiorca opłacił za te miesiące składki, a będzie spełniał wszystkie warunki, żeby uzyskać to zwolnienie, będzie mógł jak najbardziej skorzystać z tego i złożyć wniosek do końca listopada. I kogo to zwolnienie ze składek dotyczy? Jest to przede wszystkim sektor turystyczny, hotelarski, organizacje i obsługi targów, konferencje, a także wystawy. I tu trzeba spełnić przede wszystkim taki warunek, że działalność musiała być prowadzona przed 30 czerwca 2020 roku. No i kolejny warunek to wykazać 75% spadek przychodów uzyskanych w miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, ale w stosunku do miesiąca kalendarzowego z roku ubiegłego, czyli z roku 2019. I wówczas, jeżeli wykażemy ten 75% spadek, jest szansa na to, że skorzystamy ze zwolnienia z opłacania tych składek. I kolejne wsparcie, z którego może skorzystać...
Jeszcze tutaj dopytam, bo to obejmuje lipiec, sierpień, wrzesień. Ale jeżeli lipiec do lipca wyszedł nam całkiem nieźle, lipiec do sierpnia też jeszcze nie najgorzej, a dopiero ten wrzesień te 75% objęło, to za jeden miesiąc też możemy, na jeden miesiąc też możemy wystąpić?
Tak, będziemy mogli też wystąpić na jeden miesiąc. Jeżeli będziemy składać o zwolnienie za 3 miesiące, to porównujemy ten poprzedni miesiąc, a tak naprawdę my już jesteśmy po lipcu, po sierpniu i po wrześniu, więc prawie musimy rozliczyć sobie te miesiące i wiedzieć, w których miesiącach mieliśmy faktycznie ten spadek 75%.
Czyli niekoniecznie 3 miesiące, może być 1 miesiąc albo 2 z tych wybranych.
Może się tak zdarzyć. Kolejne wsparcie to świadczenie postojowe. Z tego wsparcia będzie na pewno mogło skorzystać bardzo niewiele osób, ponieważ to już zostają tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali ze świadczenia postojowego w poprzednim okresie i dotyczy ono konkretnych działalności, a są to agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Więc tylko te dwie branże będą mogły z tego skorzystać, a jeżeli takie osoby skorzystały już wcześniej, to niestety drugi raz skorzystać nie mogą. To świadczenie postojowe przysługuje tylko za 3 miesiące. I tutaj, żeby taki agent turystyczny, bo różne warunki musi spełnić agent turystyczny, a inne przewodnik turystyczny, agent turystyczny, żeby otrzymać takie świadczenie postojowe w takiej kwocie, która zawsze przysługiwała i do tej pory przysługuje, czyli 2080, musiał rozpocząć działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Musi też wykazać przestój w prowadzeniu swojego biznesu w następstwie właśnie COVID-19. I nie może też podlegać ubezpieczeniu z innego tytułu, chyba że jest to tytuł prowadzenia działalności gospodarczej, jest to ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nieco inne warunki musi spełnić osoba, która jest przewodnikiem turystycznym. Tutaj mówimy o sezonowości pracy przewodników turystycznych i ta praca ich musi mieć charakter sezonowy, a w 2019 roku ciągłość tej... Ta praca nie mogła trwać dłużej niż 9 miesięcy. Mogą również ubiegać się...
Skomplikowane mi się bardzo, to wydaje wszystko.
Bardzo.
I to jest skomplikowane,
jest skomplikowane. Zaraz tylko skończę o przewodniku i wrócimy na chwileczkę. takie osoby, które były przewodnikami wycieczek, mogą również zawiesić tę działalność gospodarczą, ale zawieszenie tej działalności musiało nastąpić po 31 sierpnia 2019 roku. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że te wszystkie informacje, które podaję, są tak od razu może nie do zapamiętania, a każdy by chciał wiedzieć, czy sam osobiście spełnia warunki do zwolnienia, do skorzystania z którejkolwiek pomocy. Na naszej stronie internetowej www.zus.pl w aktualnościach jest tarcza 5. Zapraszam, żeby otworzyć tą stronę. Jest naprawdę bardzo przystępnie rozpisane wszystko, komu co przysługuje, z podanymi konkretnymi numerami PKD. Każdy z nas może również w tabeli pod spodem sprawdzić, pod które PKD podlega, bo musi być to działalność główna. To nie może być tak, że mamy wiele różnego rodzaju świadczonych usług, a dajmy na to właśnie agent turystyczny jest którąś z kolejnych. To musi być główna działalność gospodarcza. Wówczas mamy szansę na skorzystanie jeszcze z tej pomocy. No i ostatnie wsparcie, które jeszcze dochodzi do tej tarczy piątki, to jest dodatkowe świadczenie postojowe. I to dodatkowe świadczenie postojowe to już będzie mogło być przyznane nawet tym, którzy
dostali już.
Tak, poprzednio 3 razy skorzystali z tego, które przysługiwało już od kwietnia. I to dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje dla sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji obsługi targów oraz konferencji. I chodzi tu przede wszystkim o transport turystyczny, o wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, czy też prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, a także plaż czy jarmarków. I przy dodatkowym świadczeniu postojowym również trzeba wykazać, że uzyskany przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu, ale oczywiście w roku 2019. I tak jak wspomniałam, to świadczenie można otrzymać jeszcze 3 razy.
Jeszcze 3 razy, bo ja już chciałam właśnie powiedzieć, że kto otrzymał z poprzednich tarczy postojowe, to w ogóle może zapomnieć o temacie, ale okazuje się, że nie. Że tutaj właśnie jeszcze dodatkowe świadczenie postojowe, a to branża rzeczywiście, która została dotknięta, bo jeżeli chodzi o organizację targów oraz jakichś konferencji i tego typu jarmarków, no to mogło to być uciążliwe w czasach tej pandemii i nic nie wskazuje na to, przynajmniej w najbliższym czasie, żeby coś się zmieniło i tutaj raczej bardziej będziemy liczyć na obostrzenia niż obluzowania tychże obowiązków. To co? Odsyłamy na stronę internetową, bo tam bardzo szczegółowo...
Bardzo szczegółowo, z podaniem konkretnych symboli PKD, możemy sprawdzić, czy akurat podlegamy pod którekolwiek ze środków pomocowych, czyli czy możemy skorzystać ze zwolnienia z podstawowego świadczenia postojowego, czy też z dodatkowego. To wszystko jest tam rozpisane. Proszę posprawdzać numery i od 15 października składamy wnioski tylko i wyłącznie elektronicznie.
Właśnie chciałam powiedzieć, no znowu elektronika nam się kłania, tak? I profile zaufane i przeróżne tego typu narzędzia, ale to już mamy opanowane, już półroczne użytkowanie robi swoje, umiemy doskonale i rzeczywiście może to nam po tej pandemii zostanie. Ale mamy to świadczenie bon turystyczny, o którym za chwilę powiemy, bo właśnie może on pomoże troszkę tej branży turystycznej, chociażby hotelarskiej i jakiejś restauracyjnej. Dobre wiadomości również mamy dla państwa, bo bon turystyczny działa i nic nie wskazuje na to, żebym przestał działać, chociaż może u tych, którzy wykorzystali, to już nie działa.
Jeżeli ktoś już wykorzystał i pospieszył się i w tym roku zdążył skorzystać z jakiegoś wyjazdu, to niestety już nie dokładamy. Z bonu turystycznego można było korzystać od 1 sierpnia, aktywować go na platformie usług elektronicznych i... Sporo osób to już zrobiło. Nie mówię, że wykorzystało, ale na pewno aktywowało bon, ponieważ mamy już milionowy bon, który został aktywowany, a tak naprawdę mamy 4 miliony bonów w całej Polsce. Czyli możemy powiedzieć, że co czwarta osoba uprawniona, czyli rodzic, który ma dzieci, które są uprawnione do dodatku 500+, już ten bon aktywował.
Ale aktywował to nie znaczy wykorzystał.
Nie. To nie znaczy wykorzystał. Sama aktywacja bonu może być przeprowadzona teraz, a wykorzystanie bonu może nastąpić nawet z ostatnim dniem marca 2022 roku z wykupieniem jakiegoś pobytu albo imprezy turystycznej nawet po tej dacie. Tylko opłata musi być zrealizowana maksymalnie 31 marca 2022 roku.
To mam takie pytanie przewrotne. czy ten bon się waloryzuje przez te lata kolejne, w których możemy to wykorzystać, bo znaczy w 2021 do marca końca, czyli przyszły rok, tak? To mogą być już zupełnie inne ceny niż 1 sierpnia 2020.
Może się tak zdarzyć, ale bon przysługuje w wysokości 500 zł na każde dziecko. Jeżeli jest dziecko z niepełnosprawnością, dodatkowy bon w wysokości 500 zł i nie zapowiada się, żeby to było waloryzowane. Ten bon jest 500 zł i z takiego bonu tylko rodzice będą mogli skorzystać.
Czyli samo to, że na przykład rezerwujemy coś teraz z myślą o feriach zimowych i opłacamy jakąś zaliczkę, może być już również wykonane z pomocą tego bonu.
Jak najbardziej. Jeżeli chcemy już teraz opłacić jakąś usługę właśnie bonem turystycznym, bo zdecydowaliśmy się na wybranie akurat takiego miejsca, które zostało zgłoszone do Polskiej Organizacji Turystycznej, bo pamiętajmy o tym, że nie w każdym miejscu będziemy mogli opłacić tym bonem turystycznym. Polska Organizacja Turystyczna ma wykaz wszystkich tych przedsiębiorstw. Jest to na tą chwilę ponad 17 600, więc naprawdę wachlarz jest bardzo szeroki i myślę, że każdy, kto ma do wykorzystania taki bon, znajdzie coś dla siebie, ale tylko i wyłącznie z tej listy możemy korzystać, a cały czas przedsiębiorstwa się dopisują jeszcze, więc na pewno jeżeli jeszcze nie wykorzystaliśmy do tej pory i nie opłaciliśmy niczego, to możemy jeszcze poczekać i może akurat to, na co czekamy, jeszcze się pojawi. Możemy opłacić już teraz, a usługa może być wykonana nawet w 2023 roku.
No do 2023 roku to trudno przewidzieć, co się wydarzy, jak my nie wiemy tak na dobrą sprawę, co może się wydarzyć jutro, pojutrze albo za 3 dni. No i dlatego zachęcamy, myślę, żeby państwo z tego korzystali. Dziecko musi uczestniczyć w takiej imprezie, którą sobie zaplanowaliśmy, prawda? Jeżeli chcemy te 500 zł wykorzystać.
Nawet jeżeli za dziecko nie ponosimy żadnych kosztów, może być to malutkie dziecko, na które przysługuje dodatek 500+, i to dziecko musimy zabrać ze sobą i to dziecko musi być razem z nami. Bon zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów czy noclegu, czy pobytu za rodziców, ale dziecko musi być z nami.
Czy te niepokojące sygnały, które mieliśmy na początku, wykorzystywania tych bonów w sposób zupełnie inny i tak, ja się nie boję tego powiedzieć, okradania własnych dzieci, to się już troszkę ukróciło, czy takie dochodzą do państwa dalej sygnały, że tak się dzieje?
Pojawiają się niestety cały czas sygnały, że ktoś próbuje sprzedać bon, gdzieś chcemy zrealizować go w jakiś inny sposób, wymienić na gotówkę. Niestety są to takie sygnały, które do nas ciągle trafiają. Może nie jest tego jakaś zbyt nadmierna ilość, no ale tak jak pani redaktor powiedziała, są tacy, którzy nie chcą z tego skorzystać, wymienić pieniądze na gotówkę i niekoniecznie przeznaczyć na dzieci. A to jest bon na dzieci.
Czy to można wykorzystać tylko na noclegi, na zorganizowany wypoczynek, czy wręcz przeciwnie, może to być coś, co my sami dzieciom zorganizujemy, wyjedziemy gdzieś, wykupimy, no nie wiem, wizytę w jakimś egzotycznym parku rozrywki?
Samo wejście do parku niestety nie będzie mogło być pokryte przez taki bon. Przede wszystkim musimy wejść na Polską Organizację Turystyczną i sprawdzić, czy jest oferowana taka usługa przez tą firmę, z której chcemy skorzystać, ale zawsze są to imprezy turystyczne, a także usługi hotelarskie. Zawsze musi to się składać z co najmniej dwóch usług, czyli jeżeli nie ma noclegu, to może być to, dajmy na to, przejazd autokarem, i do tego jakaś wejściówka. Ale to już nam gwarantuje organizator, który oczywiście musi się zgłosić do Polskiej Organizacji Turystycznej.
Czyli podmiot z tej listy doskonale wie, na co ten bon możemy zrealizować i na pewno nam powie. Nie musimy go realizować w całości, prawda? Od razu. Nie musi to być 500 zł jednorazowo wydane.
Możemy dzielić na dowolne części, możemy wykorzystywać do momentu, aż skarbonka będzie pusta.
I oczywiście jest to zabezpieczone, prawda? Starano się to tak zabezpieczyć, żeby służyło dzieciom. Odpowiednie kody trzeba posiadać. No i jeżeli tego nie aktywujemy, no to po prostu tego nie będziemy mieli.
Oczywiście. Musimy aktywować najpierw bon na platformie usług elektronicznych. Pojawia nam się wówczas kod, którym będziemy płacić za daną usługę. W momencie płatności podajemy ten kod osobie, która przyjmuje od nas płatność, a gdy ta osoba ten kod u siebie już umieści w swojej bazie, wówczas my otrzymujemy potwierdzenie na swój numer telefonu jeszcze SMS-em i tam jest podany znowu kolejny kod, który znowu musimy podać, więc tak naprawdę zabezpieczenia są takie, że nie powinno to być udostępnione innej osobie, ale pomysłowość Polaków jest ogromna.
Ogromna, ale my apelujemy do państwa o wykorzystywanie tego bonu, o rejestrację na tej platformie usług elektronicznych, bo w żaden sposób tego bonu nie aktywujemy.
Absolutnie nie.
No to my dzisiaj tą Polskę by odczarowujemy taką cyfrowo zacofaną gdzieś. Wcale nie. Udaje nam się to wszystko elektronicznie zrealizować. Warto pomyśleć, co z tymi pieniędzmi zrobić i jak je wykorzystać na własne dzieci. Milionowy bon, to jednak już robi wrażenie. Dziękuję serdecznie. Moim i państwa gościem była w tej części programu pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego.
Dziękuję bardzo.
Tarcza 6.0 i się spotykamy oczywiście.
Oczywiście.
Audycja Masz Prawo za tydzień, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok Marcin Kozłowski będzie z państwem.